Pani Braterska, chciałem właśnie od tego zacząć, że są pewne rzeczy w naszym życiu, które nam o czymś przypominają. I każdy z nas, braterstwo, ma pewne rzeczy, które ustawia sobie na swojej drodze, na swoim życiu i one mają jakiś punkt odniesienia. I chciałem wam, braterstwo, zadać takie pytanie, czy jak naród izraelski wędrował i chciał się zbliżyć do Pana Boga, to musiał zrobić jakieś wyjątkowe rzeczy. No, myśleliście, że dobrze wykłada, przyszedł i pyta. No. No właśnie. Czyli musiał złożyć ofiarę, jak chciał się zbliżyć do Pana Boga. Jak Mojżesz chciał się zbliżyć do Pana Boga na początku swojej wędrówki i szedł po pustyni i był taki krzew gorejący, to co musiał zrobić? No, ja przychodzę w buciorach i nie ściągam tych butów. Czy my mamy jakieś takie, no nie wiem, jakby to powiedzieć, obrządki, które musimy wykonać, żeby się zbliżyć do Pana Boga? Czy na to, żeście się kiedyś zastanawiali? Co? Siostra Esterka wie, że ma. Chrzest. Pokuta. O, dużo ostatnio o pokucie właśnie też mówiliśmy w Boże, tak? Chrzest, pokuta, co jeszcze? No ale idąc w niedzielę do zebrania, to jest to coś wyjątkowego dla nas? To co robimy? Jak oda? Ale w tygodniu też się modlimy. A w niedzielę? Czyli myślimy o tym, co tam ma być w tym zborze. Myślimy o braciach, którzy będą w tym zborze. Ja, braterstwo, dzisiaj chciałem porozmawiać z wami na temat tego, co wykonać, albo co zrobić, żeby się zbliżyć do Pana Boga. Gdzie, żeby to tak zabrzmiało teraz dziwnie, jakbyście nie wiedzieli jak, a ja wam teraz powiem coś spektakularnego, jakbyście wiedzieć, jak to zrobić dobrze. Po 30 latach wędrówki po tej ziemi, świadomej wędrówki za Panem Bogiem, wiem, że to nie jest takie zero-jedynkowe, że zbliżenie się do Boga przez te drzwi tutaj wchodząc, to jest zawsze takie samo. Ono jest zawsze różne. Czasami nam z tym zbliżeniem jest lepiej, a czasami nam jest gorzej. Czasami nam jest łatwiej to zrobić, a czasami jest nam tak ciężko, że najchętniej byśmy co zostali?
W domu.
Co determinuje taką sytuację? Że możemy się do tego Pana Boga zbliżyć w sposób lepszy lub w sposób gorszy. Musimy się zastanowić nad dwoma rzeczami. W jaki sposób musimy się odłączyć od tego świata? W sposób taki biblijny, ale nie spektakularnie taki, że my po prostu odłączymy się i nie mamy nic wspólnego z zewnętrzną sytuacją, z ludźmi z zewnątrz, tylko po prostu po to, żeby to zbliżenie z naszym Panem Bogiem było łatwiejsze. Za podstawę naszego wykładu wezmę słowa apostoła świętego Jakuba, 4 rozdziału i 8 wersetu, zapisane przez Jakuba słowa: zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Chciałbym, braterstwo, żebyśmy się zastanowili na temat tego, co jest napisane w pierwszych, początkowych fragmentach tego wersetu. Bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Te słowa są dla mnie niesamowite i właśnie o tym się też dzieliłem u nas w zborze, że tam jest pewnego rodzaju kontrakt. Zbliżcie się do Boga, a co dalej? A zbliżę się do was. Czyli czy to jest takie, że tam Pan Bóg mówi, że zbliżcie się do mnie, to ja może się do was zbliżę, albo może ja będę miał ochotę, to zrobię, albo coś? Tam to jest takie, bym powiedział, jak młodzi lubią, zero-jedynkowe. Zbliżcie się tylko, a ja się zbliżę do was. Powiem wam historię powstania w ogóle tego, może kazania, może tego fragmentu, bo on przejął nas tak do głębokości już bardzo dawno temu. To był kurs w 2005 roku. W Białogardzie przyszli do nas młodzi na kursie i poprosili nas, czy moglibyśmy porozmawiać na temat czarów, tarota, znaków zodiaku. I wiecie, braterstwo, ja byłem bardzo sceptyczny. Ja byłem przeciwny w rozmowie kadrowej, byłem przeciwny, bo bądź co bądź jest to rozmowa o rzeczach, które są duchowe. o rzeczach, które są mi jako człowiekowi, bo jednak chcąc nie chcąc jesteśmy ludźmi w ciałach, jest to dla mnie sfera dość odległa. Ja nie wiem, czy jak ją dotknę, to czy jestem w stanie nad nią zapanować, czy powinienem. No ale pomyśleliśmy sobie, no wiecie, zadali pytania do skrzynki pytań. Jeżeli my im powiemy, że nie, to co zrobią?
Zapytają gdzie indziej.
Zapytają gdzie indziej i tak to przeanalizują i tak to przeanalizują. Więc stwierdziliśmy, no, że podejmiemy wyzwanie, że spróbujemy to zrobić wspólnie. I wtedy właśnie wzięliśmy, zacząłem się zastanawiać, jak poprowadzić taką społeczność. Młodzi 14-16 lat i pytanie takie, a nie inne. I właśnie wtedy pomyślałem, że trzeba wziąć za podstawę ten werset, 4:8, który pokazuje nam pewne rzeczy sfery duchowej, w tym przypadku Bożej, co trzeba zrobić, żeby się do Boga zbliżyć. Ale to też działa w drugą stronę. Jak będę się chciał zbliżyć do czegoś, co nie jest Boże, to to coś, co nie jest Boże, może się do mnie zbliżyć? Brat Jacek nam wspaniale przyjechał, poświęcił czas i przyjechał do nas na kurs, do Głuchołaz. I bardzo jedną z tych sfer nam rozwinął, zwłaszcza kursantom, jak można się i do czego można się zbliżyć. I że to coś, jak ty tak bardzo tego pragniesz, to się do ciebie również, również zbliży. Proszę?
Nie chcesz odsypić.
No, nie chcę. W każdym bądź razie wtedy zaczęliśmy się zastanawiać i też uświadamiać młodych, że to, w co inwestujemy w naszym życiu, to w tym, w cudzysłowie, będziemy też czerpać pewnego rodzaju zyski. I czasami jest tak, że w życiu należy się 2 razy, albo nawet 10 razy, jak rodzice często mówią, 10 razy zastanowić, czy jesteśmy gotowi na pewne te zyski, o tak, z naszej wędrówki. Czy my tego po prostu chcemy? Czy chcemy inwestować w rzeczy nieodpowiednie? Bo kiedy pociągam je do alkoholu, to wiadomo, że ryzykuję chorobą alkoholową. Jak pociągam je do narkotyków, to ryzykuję jakimś nałogiem. Wiadomo, że jeśli pójdę na studia medyczne, to nie zostanę inżynierem, mechanikiem. Jak pójdę na plastyczne, to raczej informatykiem, też programistą nie zostanę. Pół żartem, pół serio, w Polsce się mówi, że czymkolwiek bym był, to nie martw się, zawsze może zostać politykiem. W każdym bądź razie, podsumowując to, to braterstwo jest tak, że do czego dołożymy jakiejś energii, w co będziemy chcieć iść, to tam też będziemy czerpać zyski. I Pan Bóg jest tak skonstruowany. On chce tego kroku. On nie mówi, żebyśmy strasznie daleko wędrowali, żebyśmy bardzo dużo poświęcali, żebyśmy bardzo mocno chcieli z siebie wszystko i całe życie zrzucić. On chce, żebyśmy zrobili ten pierwszy krok. To wtedy On, jak pisze, zbliżcie się do mnie, a ja zbliżę się do was. Ale musimy też wziąć to z całą odpowiedzialnością. To zbliżenie Pana Boga. Bo ono jest, myślę, że dla nas bardzo ważne. Ale gdzie braterstwo i w jaki sposób się zbliżyć do Pana Boga? W jaki sposób się oddzielić od pewnych rzeczy, które może są na zewnątrz, które może nie są dla nas, może nie są dla chrześcijan? Pragnienie bycia na świecie, ale nie z tego świata. Jak pisze ewangelista Jan, zabierz ich ze świata i oni są ze świata. Tam jest dużo rzeczy, które jak tak przeczytamy, to się tak troszkę kłócą. I trzeba wnikliwie zaanalizować, zastanowić się, co to jest być tu, a jednak tu nie być. Czy to nasze pragnienie oddzielenia jest? Czy my tego po prostu chcemy? Co musimy zrobić, żeby się oddzielić? Czy apostoł Piotr chciał się oddzielić od pogan, kiedy w obawie z Żydami usunął się w cień i odłączył się jak inni Żydzi? Łącznie z Barnabą? Czy to o takie oddzielenie chodziło? My mamy to zapisane w liście do Galacjan w 2:11-14, gdzie apostoł Paweł wręcz tego świętego apostoła Piotra napomina, że jednak to nie o takie oddzielenie chodzi. Ale zadajmy sobie, braterstwo, pytania takie podstawowe. Jak ktoś się tu psychologią interesuje, to wiemy o tym, że mamy taką tabelę Maslowa, czyli naszych potrzeb, I na górze tych potrzeb jest co, braterstwo? No to to nie, to jest chyba na drugim, albo na trzecim. Potrzeby fizjologiczne, czyli jakiś nasz, no często głód, potrzeby jedzenia, picia. To są takie podstawowe rzeczy, które potrzebujemy jakby mieć, żeby w ogóle cośkolwiek dalej się mogło rozwinąć. Wiadomo, że książek na temat głodu powstało wiele, ale my nic do tych książek nie mamy. Bo wiadomo, że nasze potrzeby fizjologiczne są, co? Zapewnione. My je mamy po prostu w 100%. My kompletnie nie jesteśmy w stanie tego człowieka głodnego zrozumieć. My po prostu nie wiemy, jak on to pojmuje swoim umysłem. I to często tak się mówi, że syty, to co? Głodnego nie zrozumie, ale wiecie, to chyba w drugą stronę jest identycznie. Bo tak naprawdę chyba, nie wiem, no może tutaj starsze pokolenie, ale chyba nikt z was, braterstwo, nie czuł głodu. Głodu takiego przenikliwego, który zrobilibyście wszystko, żeby zapewnić sobie to jedzenie. Że może byście się nawet wstydzili teraz w swoich głowach powiedzieć, do czego bylibyście zdolni, żeby to jedzenie zdobyć. A tak ludzie działali. I Pan Jezus o tej piramidzie Maslowa myślę, że wiedział, bo pierwszą rzeczą, jaką zawsze robił podczas swoich cudów, to co? Najpierw ludziom zapewniał pokarm, przygotowywał ich do tego, żeby oni mogli po prostu, jak to siostra powiedziała, wysłuchać tego, co jest niżej. Może wczuć się w swoje te niższe partie potrzeb. Zawsze mi przychodzi przykład dziadka Iwonki, mówiąc ten wykład, myśląc o tym temacie głodu, gdzie wybierał obierki pizzy z kosza na śmieci, na tarczowej, bo po prostu on przeżył głód i wiedział, że te skrajki były mu kiedyś potrzebne. Ten, który wyrzuca tych skrajek, on po prostu tego nie czuje. Dla niego znita pomarańcza jest znitą pomarańczą i nie ma żadnej wartości. Dla kogoś, kto to przeżył, tak nie jest. Więc na samej górze mamy głód, a poniżej, Kestra tu powiedziała, poczucie bezpieczeństwa, czyli poczucie bezpieczeństwa, które również bardzo mocno przez historię Pana Jezusa, przez to, w jaki sposób z Nim zadawali Mu pytania wręcz, przenika. I to jest taka druga potrzeba, chociażby w historii narodu izraelskiego, która się uwypuklała, czyli ich poczucie bezpieczeństwa. Ale nasze poczucie bezpieczeństwa to jest często to, że mamy do czegoś albo strach, albo się przed czymś boimy, albo mamy czasami odwagę, czyli jakby przeciwieństwo tego, tak? I wiecie, święty apostoł Piotr miał bardzo dużą odwagę, kiedy był w ogrodzie Getsemane, bracie Andrzej? Miał. Co powodowało jego odwagę? Nie. Dobrze, podpowiem wam jeszcze może z drugiej strony. Ten sam apostoł Piotr zapłakał. Poczuł obawę? Poczuł strach? Wstyd? A z jakiego powodu? Jak łączycie te dwie historie? Zobaczcie. W ogrodzie Getsemane kto stoi obok niego? Pan Jezus. A chwilę później Pana Jezusa co? On go widzi, ale już kilkanaście metrów dalej. Tak tylko przez cień. Wiecie, braterstwo, to tak jest w naszych relacjach z Panem Bogiem, że jeżeli jesteśmy bardzo blisko, jeżeli jesteśmy bardzo blisko naszego Pana Jezusa, tak jak przysłowiowo ten Piotr wtedy, to nie mamy problemu, żeby wyciągnąć miecz, żeby podnieść rękę. Ale kiedy Pana Jezusa w naszych relacjach takich, może i w modlitwie, może i w naszej wspólnej społeczności jest mniej, ten Pan Jezus zaczyna się nam wymazywać. Zaczyna nam wchodzić właśnie bardziej strach. Zaczynamy tym strachem być kierowani. Bo każdy z nas by wolał być kierowany odwagą. Czuć się, no właśnie, sorry, ale Jacka słowa chcę powiedzieć. Jak przyjechał do nas, to mówi, że jak się zażyło, to się czuło co? To się czuło moc. To się czuło siłę. I wiecie, braterstwo, tak często się mówi, jaką tą pigułkę wziąć, żeby czuć taką moc. Żeby cały czas tak czuć taką moc. Taką duchową. I wiecie, braterstwo, chciałem podzielić się jeszcze jedną historią, która jest, która pokazuje nam może właśnie ten drugą piramidę Maslowa, tak? I ona jest, pokazana jest w historii narodu izraelskiego. Jest taka bardzo dla młodych przystępna historia Gedeona. Znamy wiele historii Gedeona, ale ja bym chciał się odnieść do początku historii Gedeona. Ona jest zapisana w Księdze Sędziów w 6 rozdziale i przeczytam pierwsze 6 wersetów. Potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana. Wydał ich więc Pan w rękę Midiańczyków na 7 lat. A gdy się wzmogła przemoc Midiańczyków nad Izraelem, poczynili sobie synowie izraelscy przed Midiańczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. I zdarzyło się, że gdy Izrael zasiał, nadciągnęli Midiańczycy i Amalekici i ludzie ze wschodu i napadali. Rozkładał się u nich obozem i niszczyli plon ich ziemi aż do okolic Gazy i nie zostawiali w Izraelu żywności ani owcy, ani wołu, ani osła, gdyż nadciągnęli wraz ze swoimi stadami i z namiotami. I przybyli tak licznie jak szarańcza, a zarówno ich, jak i ich wielbłądów było bez liku, tak iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. Zubożał wtedy Izrael przez Midiańczyków i wołali synowie izraelscy do Pana. I znacie historię braterstwa, co się później wydarzyło. Wołają i Pan daje odpowiedź. Powołuje Gedeona. I wiecie, jakie jest pierwsze słowo Gedeona na słowo Pana? Czytajmy dalej, 13 werset. A Gedeon rzekł do niego, za zezwoleniem, Panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie Pan wywiódł was z Egiptu? Teraz zaś porzucili nas Pan i wydał nas w rękę Midiańczyków. Jak można nazwać te słowa? Czy to są słowa uznania, wdzięczności, zadowolenia Gedeona? Czy frustracji, złości, gniewu? Ale nie odpuszcza. Czytajmy 15 werset. On zaś rzekł do niego, za pozwoleniem, Panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój lud jest najbiedniejszy wśród Manasetytów, ja zaś jestem najmniejszy z domu ojca mojego. On ma w sobie, braterstwo, pretensje. On ma gniew. On ma zdenerwowanie, bo mimo tego, że wierzy w tego Boga, tak, to nie widzi spektakularnego działania. On nie wie, czemu tak się dzieje. Jego wiara, nie chciałbym tego oceniać, ale jest taka na pograniczu, czy być, czy nie być. O tak. Tak zdenerwowanie jego na Pana Boga było mocne. A Pan Bóg cały czas powtarzał, nie lękajcie się tych narodów, bo ja jestem z wami. 10 werset. Kochani braterstwo, czy nigdy nie czuliście się podobnie jak Gedeon? Jesteście tu w zborze ileś lat, w naszym zborze braterstwo również są ileś lat. Często mówimy, że jesteśmy wprawdzie tam tyle lat albo tyle lat. Czy nigdy nie czuliście się tak jak Gedeon? Czy Pan Jezus zabrał 30 lat temu z was wszystko i zawsze czuliście się tu wspaniale? Czy nigdy nie pojawiały się w waszych rodzinach problemy zdrowotne, a nie tylko zdrowotne? W społeczności nie szukaliście podobnych rozwiązań do tego, co zrobili Izraelczycy wtedy? Kto z was nigdy nie wychodził z depresji? Kto z was nigdy nie próbował budować lochów, podziemnych skrytek, warowni, jaskini, żeby was nikt nigdy nie widział, nie dotknął, nie zobaczył? Może słowo depresja jest rzeczą taką zewnętrzną, może powiecie mi, że w Słowie Bożym nigdy nie było użyte słowo depresja, Ale ja podejrzewam, braterstwo, jakbyśmy dobrze przeanalizowali psalmy Dawida, to myślę, że doszlibyśmy do tego, że jednak on chyba coś o tym mówił, tylko możliwe, że nie nazwał tego tym słowem. Problem depresji i czasem strachu przed samym sobą, strachu przed innymi, relacjami, to jest bardzo duże zagrożenie. Nawet w naszych społecznościach, tych, które uważamy, że są społecznościami wierzącymi. Świat powędrował obecnie bardzo daleko. Wszystko robimy bez ludzi. Kupujemy online, sprzedajemy online, leczymy się online, uczymy się często online. W COVID-zie zwłaszcza to było widoczne. Ludzie poznają się, swoje relacje, nawet na przyszłość, w internecie. Też online. To wszystko, co jest, załatwiamy w sieci. To powoduje, że czasami jesteśmy strasznie samotni. Bo to coś jest odległe. Jesteśmy samotni, bo z tym nie nawiązujemy relacji, nie widzimy reakcji. To powoduje, że rośnie w nas gniew. Bo tam w internecie to wszystko wygląda jak? Ładnie. Tak kolorowo. A ja wychodzę do pokoju, a tam tak kolorowo nie jest. Czasami się czujemy przez to nieudolni. I to nie chodzi tylko o tych młodych. My też, braterstwo, bardzo mamy wyciepiony obecnie kciuk i też wiemy, w jaki sposób działać właśnie tam w sieci. Depresja, myśli samobójcze, może próby nawet samobójcze, to jest nagminne wśród dzieci. Dlatego od 2019 roku tak mocno wzrosły łóżka, ilość łóżek w szpitalach psychiatrycznych, oddziały się potworzyły nowe, chociażby w samym Poznaniu, to właśnie przytaczałem w zborze, że podnieśli ilość tych łóżek o 20 sztuk. I można by się wydać, no co to tam 20 łóżek. Ale podnieśli z 55 do 75. To pomyślcie, jaki to jest procent. A to jest tylko Poznań. A jeszcze jest Warszawa, jeszcze jest wiele innych miejsc, jeszcze jest cała Europa. Braterstwo, psychiatria dziecięca ma co robić. Ponieważ ludzie budują swoje podziemne lochy. Próbują się ukryć, oddzielić. I my jako społeczność musimy być na to gotowi. Że w naszych społecznościach mogą być też takie osoby, które takie coś budują. Które może od nas odstają. Może coś się zaczyna dziać i my nie jesteśmy, nie wiemy dlaczego tak jest. Kiedyś młodzi przyjeżdżali z innymi problemami na kursy. W 2005 roku, kiedyś komuś tu wspomniałem, naszym podstawowym problemem było to, że młody przyjechał z paczką papierosów. A teraz z tym nie przyjeżdżają. Przyjeżdżają z innymi problemami. Z anoreksją, z depresją i z innymi chorobami, które tak naprawdę my jesteśmy niegotowi, żeby mu doradzić, żeby mu z automatu pomóc. Dlatego, braterstwo, uważam, że tylko bliskie, permanentne relacje z braćmi, ze społecznością, z Jezusem, ze Słowem Bożym mogą nas od tego odciągnąć. To jedynie to może być naszym pocieszeniem, naszą nadzieją. To takie relacje spowodują tą odwagę, tak jak u Piotra, który poczuł moc, że on dźwignął ten miecz. On nie był dla niego za ciężki. Dać opór strachowi, który może się wydzielać. Nie możemy udawać, że tego nie ma. To też jest pokora, którą powinniśmy mieć jako ludzie wierzący, że to może nas również dotknąć. Pan chce, byśmy się zmienili z tych mięczaków, o tak, chowających się gdzieś w jaskiniach, w tych, którzy są odważni. Ale On chce, żebyśmy się co? Do Niego zbliżyli. To wtedy On to zrobi. Wtedy On się zbliży. Żebyśmy się zbliżyli może do swoich potrzeb, do potrzeb drugiego człowieka, do tego, co ten drugi człowiek potrzebuje. Właśnie sobie tutaj wziąłem jeszcze jeden eksponat, bo sobie pomyślałem, że nie mogę przejść obok tego, tak wiecie, obok, bo byliście mocno zaangażowani w pracę, jak wszyscy pojechaliśmy do Głuchoła. I tu mam taki eksponat. Dla niektórych może nic nie znaczyć, ale ja chciałem pokazać. O, tutaj. Stawię to tu. Widzicie, widzieli. Dokładnie 13 września 2024 roku odbyła się nasza konwencja w Dosłońcu. I pojechaliśmy z rodziną na tą konwencję. I w tym samym czasie w Opolu była powódź. I to potężna powódź. Ludziom zabierało wszystko. Łącznie z życiem. Niektórzy z Was tam byli, wiedzą, jak wyglądała tam sytuacja. Byliście jako zbór zaangażowani, nasz zbór i Wasz zbór, w pomoc, którą tam potrzebowaliśmy też zawieźć. Wiecie, tak siedzieliśmy na tej konwencji i w trakcie, ja akurat mi się to uświadomiło w trakcie drugiego wykładu, kiedy tam był, że siedzę sobie tak w ciepłym i gdzieś, nie wiem, może trudny wykład był, w każdym razie akurat internet włączyłem, tak? No i te wiadomości tak mocno mnie przejęły, że sobie myślałem, my tu siedzimy w ciepłym, a oni tam po prostu tracą wszystko. Nie, że tam po prostu jest im, nie wiem, zabrali im piec albo coś, tylko po prostu oni tracą wszystko. I to jest tylko jedno, dwa województwa stąd. To jest w linii prostej wcale nie tak daleko. I tak pomyślałem i poczułem potrzebę, że fajnie by było być z nimi, żeby przebywać z tymi ludźmi. I powiedziałem to Iwonce, oczywiście bez zająknięcia, oczywiście też się zaangażowała w to i emocjonalnie, i fizycznie, i żeśmy wspólnie poczuli, że chcemy tam po prostu być. Ale tak naprawdę dryfowaliśmy na niepewności, nie wiedzieliśmy, jak to będzie. I wiecie, co pierwsze nam się włączyło? Iwonka, ty wiesz, to nam powiesz. A na pewno nawiązuje do mojego wykładu. Co pierwsze się w tobie włączyło, jak powiedziałem, że chcę tam jechać? Już mówiłem te słowo dzisiaj i nie jest to odwaga.
Że trzeba, znaczy o bezpieczeństwie.
No, czyli druga piramidka,
że
czyli
trzeba się zabezpieczyć.
Strach. Tak. Tu się wszczeliśmy. No i opowiedz, tak?
No wiedziałam, jakby już powstawało powoli takie grono ludzi zainteresowanych tym wyjazdem. No ale jeżeli człowiek idzie w takie nowe miejsce, to musi trochę przygotować się do takiego wyjazdu i prawdę mówiąc zaczęłam trochę czytać o tej powodzi, która była kilka lat temu, z jakimi to się konsekwencjami wiązało, pod tymi cmentarzami, chorobami, które były. I zrobiłam swój wywiad, zadzwoniłam do stacji epidemiologicznej, dowiedziałam się, jaka masa szczepień musi być wykonana i prawdę mówiąc się przeraziłam, jak możemy pomagać, skoro te szczepienia powinny być odroczone w czasie, to powinno być kilka dawek. I tak sobie pomyślałam, Panie Boże, no z jednej strony chcemy pomagać, wiemy, że ci ludzie potrzebują pomocy, a z drugiej strony też trzeba to mądrze robić. No i tak naprawdę przygotowaliśmy się, na ile mogliśmy się przygotować.
Dwa dni wcześniej.
Okazało się, że jak mówi się do pani sprzedającej w aptece, że potrzeba środków do odkażających, takich wysoko chroniących, to, że ona zaraz potrafi z kosmosu ściągnąć takie środki. Jak potrzeba było rękawiczek, to tu ze Sterką miałyśmy kontakt i zaraz się szukało.
A propos rękawiczek, to do teraz są w garażu u nas. Bo brat Andrzej przywiózł taką ilość, że tam by musiało, nie wiem, przyjechać pół Poznania, żebyśmy mogli ich ręce wypchać.
Pojawiło się pomysł z woderami, bo tam braterstwo wchodzili do piwnic w błocie, w szlamie. Okazywało się, że w tych piwnicach ludzi tam nawet wąż był, w tej jednej piwnicy, w której tam bracia oczyszczali, więc zaraz obok chęci pomocy gdzieś próbowaliśmy się strzec, bo wiedzieliśmy, że tak mówią wszystkie kursy pierwszej pomocy, że zanim zaczniesz pomagać, musisz zadbać o siebie. A potem to już tak, że tak powiem, to się potoczyło lawinowo, bo serca były otwarte i tutaj myślę sobie, że po prostu Boże błogosławieństwo było bardzo duże. Bo sami byśmy pewnie tego nie udźwignęli bez pomocy finansowej ze mną. Braterstwo się zbierali u nas, w korytarzu się zrobił. Słuchajcie, ja przynoszę, tylko co chwilę ktoś jakieś paczki przynosił. A tu ubrania, a tu łopaty, a tu... No, byliśmy zszokowani. Znaczy, przyszedł taki moment, że się zastanawialiśmy, czy to robić, czy nie. I odpowiedź była jasna, bo ilość zaangażowania była taka duża, że wiedzieliśmy, że Bóg nas wysyła w to miejsce i toruje drogę. Nawet tam, gdzie pojawiał się strach, to on to zabierał i prowadził.
No właśnie, ja tak wiedziałem, że Iwonka to powie najlepiej, najdokładniej, bo przeżywała to z perspektywy strachu i obawy. I tak jak wspomniałem, oczywiście pierwszą szczepionką tężec szybko żeśmy zrobili i w ten sposób żeśmy pojechali na pierwszą akcję. Tych akcji było tam, jak naliczyłem, kilkanaście. Od 8 osób w tej najmniejszej akcji, które uczestniczyło, do maksymalnej chyba 72 osoby były. Że nie wiadomo było, jak rozdysponowywać zadania, ale podzieliliśmy to jakoś. I po roku czasu powodzi, braterstwo, nie chcę wam opisywać wszystkich tych kanałów, co tam było, w jaki sposób ci ludzie reagowali, bo reakcje były różne. Jedni po prostu siedzieli w takim bezwładzie, inni po prostu sami od razu łopatami, ale byli też tacy, którzy poszli w jakieś nałogi, bo po prostu sobie z tymi rzeczami nie radzili i nie mi to oceniać, ale po roku czasu od tej powodzi relacja z tymi ludźmi uważam, że nas troszeczkę połączyła. Z niektórymi, nie z wszystkimi. Że te nasze obawy, lęki, ten ich płacz, czy może ich dramat, połączył się w takie wspólne serce. Jak to na społeczności właśnie w Bodzanowie przedstawił jeden z braci, którzy tam też uczestniczyli, a poprosiliśmy go, żeby powiedział takie kazanie do młodych i do tych osób, które tam przyjechali. Wyobraźcie sobie, że my właśnie na kursie z młodymi postanowiliśmy tam pojechać i cały kurs zorganizowaliśmy u takiego pana Wojtka i ten pan Wojtek to był tak zaangażowany w to, że my tam przyjedziemy i że kurs przyjedzie i że to będą te osoby, które pomagały, że on zorganizował straż, że ze szkołą przegadał, ta straż przywiozła ławki, porozkładali, zaangażował wspólnotę tamtych ludzi do tego, żeby napiekli ciast, żeby przygotowali kawę. My przyjeżdżamy, a tam po prostu kiełbasy, wszystko przygotowane, a my ze swoim prowiantem przyjechaliśmy, jak tacy biedni towarzysze. W każdym razie oni byli na nas przygotowani. Nie wiedzieli, czy tam będą małe dzieci, to jeszcze załatwił ze straży ten taki materac, co skaczą ci ludzie na ten materac, że tam mogą się dzieci bawić. Pan Wojtek, wszyscy uczestniczyli w naszej społeczności. Mieliśmy o empatii, o pomocy drugiemu człowiekowi, o tym, jak Biblia na temat mówi. I te wszystkie osoby z nami siedziały. I zauważyłem, że tylko jednej pieśni nie śpiewali z nami, bo jej nie znali. A tak to śpiewali wszystkie pieśni razem z nami. Nawet z panem Wojtkiem rozmawiałem, czy chciałby zabrać głos. I zasugerowałem Jankowi, ale nie był w stanie. Wstał, tylko powiedział, że ma brak słów. Natomiast mi powiedział osobiście takie zdanie, chciałem się podzielić z wami nim, że może i wy wyjechaliście od nas, ale to, co się wydarzyło i pomocy, jaką otrzymaliśmy, nie tylko tej fizycznej, nie wyjadą nigdy. To jest nie do zapomnienia. Tak nas pożegnał ze łzami i tak był zadowolony z tego powodu, ale pewnie was to inspiruje, to chciałem wam tylko powiedzieć, że byliśmy też w takiej szkole, wtedy to było 70 parę osób na tym spotkaniu i tam pan dyrektor nam użyczył szkoły, do noclegu, jakieś tam jedzenie, picie i na koniec całej akcji przyszedł do mnie i poprosił mnie i Iwonkę, bo wiedział, że tam to troszeczkę organizujemy i mówi, że jego mama, która mieszka w Buchołazach, bo byliśmy w Bodzanowie, to ma taki prezent dla nas i ona malowała, maluje, o tak, ta jego mama maluje i cały jej dom zalało. I tylko dwa obrazki przetrwały, które też popłynęły, ale gdzieś na drzwiach się zatrzymały i to jest jeden z nich. Dała nam oryginalny taki swój rysunek, bo ona mówi, że mniejszą wartość ma dla niej ten rysunek niż to, co drugi człowiek robi jeden człowiek robi dla drugiego. Wiecie, braterstwo, tak sobie pomyślałem, że to zbliżenie się do drugiego człowieka, zbliżenie się do Pana Boga, to jest rzecz, którą my musimy wykonać. My musimy mieć odwagę, żeby to zrobić. Może to nieść z naszej strony obawy, może to nieść, może strach. I myślę, że to zbliżenie się do Pana Boga może również nieść pewne obawy. Może nieść z naszej strony strach. Czy podołam? Czy ja jestem na tyle już zdolny? Czy ja mam już taką ilość wiedzy biblijnej, że dam radę? A może nie dasz rady? A może się będziesz uczył? Może myśmy właśnie w tych woderach, że tak powiem, na pierwszy dzień niepotrzebnie tam chodzili. Ja przyznaję, że chyba niepotrzebnie. Byłem cały mokry, no ale po prostu tak, bo będzie bezpiecznie. My się czasami, braterstwo, za bardzo chcemy zabezpieczyć i ten strach nas tak paraliżuje, że mało w życiu rzeczy robimy, bo się po prostu boimy. Czasami chcielibyśmy się do pewnych rzeczy przygotować, ale w życiu tak jest, że my do wszystkiego się nie przygotujemy. Nie ma takiej opcji, żebyśmy mogli powiedzieć, że no nie wiem, a szatan tak chce. On mówi, ty nie jesteś godny, ty jeszcze nie jesteś godny. Ty nie jesteś przygotowany. To ja wszystkich zapewniam, jak tu siedzicie, że nikt nie jest godny. To tylko ofiara Jezusa Chrystusa powoduje w nas godność. To tylko Jego śmierć na krzyżu powoduje, że jestem godny, że mogę. A to, że z punktu widzenia ludzkiego jestem słabszy, to nie znaczy, że Jego ofiara czegoś nie może. Zobaczcie, braterstwo, jak otworzycie Ewangelię Łukasza, 22 rozdział, tam jest kolejna historia i kolejna lekcja z apostoła Piotra. Był 3 razy powiadomiony? Jak Pana Jezusa zabrali, zanim się zaparł, zanim zapłakał, to ile razy był powiadomiony? 3-krotnie. A między 2 a 3 była jakaś przerwa, czy nie? No, brat Rysiu zmrużył czoło, a wiem, że jest analitykiem, więc będzie wiedział. I co tam pisze? I minęła niejaka godzina. Braterstwo, jeżeli coś robimy w afekcie, to ile to tam jest minut, że ktoś coś zrobił w afekcie? To jest tak od razu, tak? Że no, źle się zachowałem, bo po prostu nie wiedziałem jak. Ale jak masz godzinę do przemyśleń, to mógł się dobrze zastanowić ten Piotr? Czy się zaprzeć, czy nie? Tak na moje mógł. Braterstwo, to, że on był blisko Pana Jezusa, tam wtedy, to nie znaczy, że on był na wszystko przygotowany. I to, czy ja będę w prawdzie 10 lat, 20, 30, to nie wiadomo, jak ja się zachowię, jak otworzą się wschodnie granice i na przykład nastanie wojna. Nie wiem, bo nigdy w tym stanie nie byłem. Nikt z was. My tego po prostu nie wiemy. My możemy sobie poteoretyzować. A tak bym zrobił, a tak bym wykonał. Dlatego tutaj zachęcam każdego z was do tego, żeby mieć dużo pokory. Żeby nigdy nie powiedzieć, że nas to nie dotknie. Nas alkohol nie dotyka, jak powiedział jeden brat w wykładzie, a ja wnuczkę i wnuka jego kiedyś doprowadzałem, żeby nikt nic nie widział. Potrzebujemy pokory nawet u nas, w społeczności. Wśród ludzi, którzy wierzą. Droga do Boga i nasze oddzielenie się to nie jest coś, co przeczytamy w jakimś podręczniku, że ja wybieram taką drogę, a Adam sobie wybierze taką i on w ten sposób się zbliży. Myślę, że każdy z was, braterstwo, ma postawioną jakąś swoją ścieżkę i musicie z niej skorzystać. Tylko pamiętajcie o jednym, żeby się jak najmniej oddalać od tego, który jest tym, który jest przyczyną naszej wędrówki, od Pana Jezusa. Bo ja sam po sobie czuję, że jak się odsunę, często mówimy, że się Pan Bóg odsunął od nas, albo Pan Jezus, to nic z tych rzeczy. To tylko ja mogę zrobić. Bo oni tego nie zrobią. Jeżeli ja się do Niego zbliżę, to On to zrobi. Więc ja uważam, że to w drugą stronę nie działa, że Pan Bóg się ode mnie odsunie, albo Pan Jezus się ode mnie odsunie. To moje relacje spowodują, że ja tego nie dotknę. Jakbyśmy nie pojechali do Głuchołaz, to byśmy tych ludzi nie poznali. Jakbyśmy z Panem Wojtkiem poznali, ja bym pewnie nigdy przez Głuchołazy nie przejechał. No mówmy się, to jest takie miejsce na mapie Polski, że tam nikt nigdy nie przejedzie. A teraz, jakbym miał zjechać z trasy 80 km, to jest mi po drodze. I tak jest w naszym życiu chrześcijańskim również. Że czasami musimy poczynić jakiś krok. Panie braterstwo, życzę wam, żeby ta droga za Panem Bogiem, to zbliżenie się nie było dla was trudne. Żebyście potrafili to robić, żebyście potrafili uzyskiwać uspokojenie w waszych domach. Przede wszystkim w waszych domach, w waszych zborach. I żebyście się mobilizowali do tego, żeby nie zatracić obrazu Pana Jezusa. Bo dopóki On będzie, to będziecie mieć siłę, żeby podnieść ten miecz, żeby odciąć ucho, żeby ta przeciwność stała się lepsza. I życzę wam, żebyście nigdy nie zatracili Pana Jezusa, który jest przed waszymi oczami. I na koniec chciałem wam życzyć tym osobom, które są poświęcone w waszym zborze, ale też te, które są niepoświęcone, żeby żebyście w odpowiednim czasie potrafili uwielbić Pana Boga. I chciałem wam to przedstawić na podstawie jednego fragmentu biblijnego, który myślę, że wam to unaoczni i żebyście sobie go zapamiętali. To jest historia, kiedy naród izraelski staje przed Morzem Czerwonym. Wtedy Mojżesz co robi? Naród izraelski? Czyli pociesza. Pociesza ten naród izraelski. On do nich mówi w 14 rozdziale, przepraszam, otworzę. To jest druga księga Mojżeszowa. Znany fragment. Myślę, że każdy z was go nieraz przeanalizował. A zaraz będę pytał, więc na pewno sobie otwórzcie 15 rozdział.
15 czy 14?
14 i potem 15. Bo to są dwa istotne fragmenty. I tam pisze Mojżesz tak. Nie bójcie się i wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj. Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będzie już nigdy, nie będziecie już nigdy oglądali. Pan za was będzie co? Walczył. Późniejsze wydarzenia znamy. Co się stało, bracie Andrzej? Walczył Pan?
Walczył.
I dalej czytamy tak. Tak wybawił Pan w tym dniu Izraela z ręki Egipcjan. I widział Izrael, Egipcjan martwych na brzegu morza. Izrael ujrzał wielką moc, jaką okazywał Pan na Egipcjanach. A lud bał się Pana i uwierzyli w Pana i w służbę Jego Mojżesza. I później jest rzecz najbardziej spektakularna i najważniejsza. To jest pieśń Mojżesza. I co w niej jest, braterstwo, najbardziej dziwnego? Jak myślicie? Dzieje się coś, co naród izraelski dopada to, co Piotra, czyli strach. Boją się. Mojżesz co robi? Pociesza. Podnosi ich ręce. Następuje wybawienie. I potem oni co robią? Uwielbiają Pana. Wiecie, braterstwo, jakie jest słowo kluczowe? Pierwsze słowo z 15 rozdziału. Brodrysi już wie. Jakie jest to słowo?
Z złej strony.
Tam jest słowo wtedy. Albo wówczas. Oni dopiero wówczas, czy tam wtedy, zrozumieli, że co? Że Pan Bóg to może. A kto zrozumiał to wcześniej? Ten, który pocieszał. I życzę wam, braterstwo, żebyście w swojej wędrówce za Panem potrafili uwielbiać z odpowiedniej strony tego Boga. Nie tylko wtedy, kiedy wam już pomoże, ale wtedy, kiedy ta pomoc się zbliża. Może inni ludzie nie widzą tej pomocy. Może te wydarzenia, które są na zewnątrz, powinny was drętwieniem, że tak powiem, obawiać. Strachem. Ale może wiecie o tym, kto za tym idzie i może będziecie troszkę wcześniej niż to wtedy. I tego wam, braterstwo, życzę w waszym zborze, żeby ten rozwój w nim był, żebyście potrafili się zbliżać do naszego najwyższego Boga w sposób odpowiedni. No i żeby zbliżać też do nas, do naszego zboru, który jest wam bliski. Dziękuję. Czyli nie chciałem wydłużać historii, ale tu mam taki kabelek, nie? To jest jedna rzecz, która mi jest bardzo wyjątkowa. Na jednym takim spotkaniu w Nordhausen był brat Szegiedewicz, który zauważył, że czegoś mi brakuje. No, on miał pełno elektroniki i przyniósł i przydał mi ten kabelek. Wiecie, ja ten kabelek użyłem raz, wtedy tam. I on leży u mnie w torbie. Brat Szegiedewicz w tamtym roku tragicznie zmarł. I mi on przypomina jego serce. To, że po prostu w sposób zawsze taki był, że wszystkie problemy techniczne, jak trzeba było wziąć, to on był taki gdzieś szary z tyłu, nikt o nim nie mówił, nie wiedział, ale to on tak naprawdę przygotowywał, nagłaśniał i myślał o każdym drugim człowieku. I to jest taki dla mnie kamień. Więc życzę wam, a propos tych wszystkich rzeczy, żebyście sobie rzeczy takie budowali i się czasem do tego odnosili, bo to są pamiątki, które są może materialne, ale Żydzi tak robili. Poszli w jakieś miejsce, wybudowali, postawili kamienie i oni do tego wracali. To nawet Samarytanka, przepraszam cię, bracia Andrzej. To nawet Samarytanka, jak siedziała przy studni i spotkała Pana Jezusa, to przy jakiej studni była? Jakuba. No, to znaczy, że ona powstała dwa dni wcześniej? Myślę, że nie. Także wracajcie do tych rzeczy.